Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Misja prowadzona z inicjatywy Papieskiej Rady Nowej Ewangelizacji w europejskich metropoliach obejmie też Warszawę.
W Watykanie modlono się za polską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.
Łotwa chciałaby gościć kolejne Światowe Dni Młodzieży.
12 lipca witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Papież przyjął rezygnację z posługi pasterskiej, którą złożył ze względu na wiek arcybiskup Luksemburga Fernand Frank. Jego następcą Benedykt XVI mianował 52-letniego ojca Jean-Claude'a Olerysia, dotychczasowego wicerektora jezuickiego Uniwersytetu Sofia w Tokio.
Misja w metropolii tej nowej inicjatywie duszpasterskiej Papieskiej Rady do spraw nowej ewangelizacji poświęcono wczorajsze spotkanie europejskich kardynałów i biskupów w Watykanie. Przybyli oni z 11 wielkich miast naszego kontynentu, w tym z Warszawy biskup Piotr Jarecki. Do siedziby powstałej w ubiegłym roku dykasterii zaprosił ich jej przewodniczący arcybiskup Rino Fisichella.
Jest to jedna z inicjatyw, które Papieska Rada do spraw nowej ewangelizacji wprowadza w życie w najbliższych miesiącach. Nazwaliśmy ją misją w metropolii, gdyż byli z nami kardynałowie i biskupi z różnych wielkich miast, na razie tylko europejskich. Spotkaliśmy się, by razem uzgodnić, jak prowadzić nową ewangelizację w sytuacji kryzysu, w jakiej znajduje się Europa. Nie zapominajmy, że były dwa synody biskupów dotyczące Europy w 1991 i 1999, a w roku 2003 błogosławiony Jan Paweł II napisał adhortację apostolską Ecclesia in Europa. Obecna inicjatywa jest po tej samej linii, na tej samej fali. Będzie miała dwie fazy. Wysiłki zwyczajnego duszpasterstwa skierowane przede wszystkim na formację, a w Wielkim Poście przyszłego roku w 11 wielkich miastach Europy będą rozwijane równocześnie te same inicjatywy misyjne. Myślę, że na tym polega oryginalność tego pomysłu, danie znaku, że są to działania wspólne i równoczesne. Jednym słowem jest to pierwsza odpowiedź na to, o co prosił nas papież na naszej pierwszej sesji plenarnej, o przezwyciężenie fragmentaryzacji i dawanie znaków jedności.
Msza z okazji rozpoczęcia polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej została odprawiona w Bazylice Świętego Piotra. Liturgii z udziałem dyplomatów akredytowanych przy Watykanie przewodniczył sekretarz do spraw relacji Stolicy Apostolskiej z państwami, arcybiskup Dominik Mamberti. Mszę zorganizowano z inicjatywy ambasador Hanny Suchockiej.
Msza święta została osadzona we wspomnieniu świętego Benedykta i arcybiskup Mamberti przypomniał w swojej homilii oczywiście bardzo ogólnie sylwetkę, ideę świętego Benedykta, a także fakt, że to on został uznany przez Pawła VI za pierwszego patrona Europy. Była to taka dobra okazja przypomnieć sobie ideały, to dążenie do jedności, do wspólnoty. Po zakończeniu mszy świętej przeszliśmy do grobu Jana Pawła II, wszyscy ambasadorowie z arcybiskupem Mambertim, który modlił się za Europę, za nas wszystkich, za wszystkie narody. Także myślę, że to był ważny akt, bo kiedy mówimy o Europie, kiedy myślimy o Europie i podejmujemy tyle różnych działań dla Europy, musimy także pamiętać o tym wymiarze transcendentnym i pamiętać o tym, o czym mówił Jan Paweł II, że Europa budowana bez wyraźnego osadzenia w wartościach, odniesienia do swojej tradycji, która ma głębokie korzenie chrześcijańskie, jest Europą budowaną na piasku.
Jak podkreśla ambasador Suchocka, nabożeństwa z okazji ważnych dla Europy i Unii okazji sprawowane są także w Brukseli. Msza w Watykanie z udziałem dyplomatów z całego świata miała rozszerzyć perspektywę wyzwań polskiej prezydencji także poza stary kontynent.
W oryginalny sposób świętego Benedykta z Nursi uczciła diecezja Gubbio we włoskiej Umbrii. Eucharystię w dniu jego święta sprawowano w grotach Monte Cucco w komorze zwanej salą katedralną. Ta znana w Europie jaskinia w najniżej położonym punkcie osiąga głębokość 929 metrów. W ten sposób podkreślono fakt, że średniowieczny opat jest nie tylko patronem starego kontynentu, ale i speleologów, czyli badaczy jaskiń. Ustanowił go nim Paweł VI w 1968 roku, nawiązując do pustelniczego życia, które święty Benedykt wiódł właśnie w apenińskich jaskiniach. Diecezja Gubbio zamierza na stałe wprowadzić zwyczaj sprawowania mszy w grotach skalnych Monte Cucco w dzień świętego Benedykta z Nursi.
Gestem braterstwa o mocnym zabarwieniu ekumenicznym nazwał biskup Vincenzo Paglia pielgrzymkę umbryjskich biskupów do Rosji. Włoscy hierarchowie odwiedzają w tych dniach Moskwę i Petersburg, gdzie spotykają się z przedstawicielami Patriarchatu Moskiewskiego oraz Kościoła Katolickiego. W pewnym sensie jest to rewizyta po odwiedzinach w Umbrii obecnego patriarchy Cyryla 9 lat temu.
Ważnym punktem pielgrzymki włoskich biskupów będzie wizyta na poligonie strzeleckim NKWD w podmoskiewskim Bytowie. Nazywa się go rosyjską Golgotą, ponieważ stał się miejscem straceń 20 tysięcy ludzi 60 narodowości, w tym ponad 1000 Polaków. W sposób szczególny czczeni są tam męczennicy cerkwi prawosławnej. Sowiecka władza przeprowadziła w Bytowie eksterminację ponad 1000 rosyjskich duchownych uznanych za wrogów rewolucji bolszewickiej.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Czy Łotwa będzie gospodarzem kolejnych Światowych Dni Młodzieży? Zdaniem arcybiskupa Zbigniewa Stankiewicza jest to bardzo prawdopodobne. Metropolita Rygi rozmawiał już wstępnie na ten temat, tak w Watykanie, jak i z przedstawicielami kościołów lokalnych Europy Wschodniej.
Kilka miesięcy temu zrodził się pomysł zorganizować Światowe Dni Młodzieży w Rydze. Prezydent entuzjastycznie podszedł do tego, premier też, mer Rygi też. Ale Łotwa sama nie podoła temu. I to by było możliwe przy współpracy regionalnej. Właśnie łącznie z Litwą, Polską, Białorusią i Estonią i może zachodnią częścią Rosji. I to by była możliwość właśnie współpracy regionalnej, bo dotychczas ja przynajmniej nie miałem takiej informacji, że którekolwiek z tych Światowych Dni Młodzieży byłyby organizowane wspólnie przez kilku krajów. I to by była możliwość, po pierwsze, poruszyć to nasze środowisko postsowieckie, bo na przestrzeni postsowieckiej jeszcze tych dni nie było. To jest po pierwsze, a po drugie właśnie wyrwać z izolacji te nasze poszczególne kraje. No ja tak przymierzam się na 2017 rok, ale słyszałem, że następne Dni Młodzieży możliwe, że będą nie za 3 lata, a za 2. Czyli może być nawet za 4 lata, a nie za 6.
Próbą generalną przed organizacją Światowych Dni Młodzieży może być, zdaniem arcybiskupa Stankiewicza, coroczne europejskie spotkanie młodych. Hierarcha ma zamiar zaprosić do Rygi ekumeniczną wspólnotę Steze i przedstawić kandydaturę stolicy Łotwy na kolejne miejsce europejskiej pielgrzymki zaufania przez ziemię.
Kościół katolicki w Grecji coraz mocniej odczuwa skutki kryzysu gospodarczo-finansowego, w jaki popadł ten kraj. Jak poinformował arcybiskup Aten Nikolaos Foskolos, w perspektywie paru miesięcy parafie nie będą w stanie opłacić zatrudnionego personelu. Grecki kościół nie otrzymuje żadnej pomocy z zewnątrz, a wierni nie są w stanie sami utrzymać struktur duszpasterskich. Co gorsza, niewiele wskazuje, by pojawiła się jakaś szansa na wyjście z zapaści.
Arcybiskup Foskolos w wywiadzie dla agencji CNS wspominał o rozpowszechnionej korupcji, zwłaszcza wśród klasy politycznej. Jego zdaniem cięcia budżetowe, które objęły m.in. dotacje dla cerkwi prawosławnej, uderzą jeszcze mocniej w katolików. Chodzi zwłaszcza o ubogich emigrantów, których wspierał Kościół, a którzy do Grecji trafili po drodze w poszukiwaniu lepszego życia w Europie. Zdaniem hierarchy warunki życia w niektórych częściach Grecji już przypominają trzeci świat. Także katolicka działalność charytatywna musiała zostać ograniczona. Zapowiedziano m.in. zamknięcie w Atenach schroniska i dwóch jadłodajni dla ubogich.
O szacunku i miłości do Najświętszego Sakramentu mówi list pasterski arcybiskupa Vincenta Nicholsa. Przewodniczący Episkopatu Anglii i Walii zwrócił w nim uwagę na praktykowane w tym kościele sposoby przyjmowania komunii oraz na wolność osobistą wiernych, którzy mogą z nich korzystać.
Arcybiskup Westminsteru napisał, że zwykłą praktyką stało się przyjmowanie ciała Chrystusa na ręce w postawie stojącej i podobnie z Najświętszą Krwią, która spożywana jest z kielicha także w postawie stojącej. Hierarcha podkreśla, że tamtejszą praktykę potwierdziła Watykańska Kongregacja do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Metropolita Londynu zwraca zarazem uwagę, że wierny ma pełną wolność w wyborze postawy, w której chce przyjąć Najświętszy Sakrament i może ją otrzymać na ręce lub do ust w postawie klęczącej lub stojącej. List pasterski przypomina, że każda z tych postaw ma swoje symboliczne i duchowe znaczenie, pomagające uświadomić, kogo przyjmujemy i jaką wiarę z innymi dzielimy. Arcybiskup Nichols przypomina katolikom o konieczności przestrzegania przynajmniej godzinnego postu eucharystycznego oraz otrzymania odpuszczenia grzechów ciężkich w sakramencie pojednania.
List do brytyjskich katolików zachęca do komunii duchowej tych, którzy z różnych przyczyn nie mogą w pełni uczestniczyć w Eucharystii sakramentalnej. Przypomina się zarazem opinię papieskiego ceremoniarza, księdza Guido Mariniego, że Benedykt XVI zachęca do przyjmowania komunii świętej do ust i w postawie klęczącej. W jego przekonaniu postawa ta wyraża najgłębiej prawdę o prawdziwej obecności Chrystusa w Eucharystii.
O nowe ustawodawstwo zwalczające seksturystykę, której ofiarą padają dzieci, upomniał się Kościół katolicki w stanie Goa w Indiach. Arcybiskup Filipe Neri Ferrau wezwał rząd do natychmiastowej reakcji na przestępstwa względem dzieci popełnione przez obcokrajowców przyjeżdżających na wakacje na zachodnie wybrzeże Indii. W przekonaniu patriarchy wschodnich Indii wielu przestępców seksualnych nie udaje się już do Tajlandii, gdzie zaostrzono wobec nich kary, i szuka innych miejsc w Azji. Z drugiej strony w Indiach, według strony kościelnej, ponad 1,5 miliona dzieci żyje z prostytucji. Ze względu na skalę problemu konieczna jest taka zmiana prawa, by co do przestępstw wobec dzieci stosować politykę zera tolerancji, powiedział metropolita Goa.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
W Wołczynie koło Kluczborka trwa 18. spotkanie młodych organizowane przez braci mniejszych kapucynów. W tym roku rozważany jest sakrament namaszczenia chorych, stąd hasło spotkania – ambulans nadziei. Najważniejszym punktem programu jest codzienna msza święta. Każdego dnia odbywają się też konferencje i spotkania z gośćmi, mówi brat Marcin Grec, kapucyn.
Będziemy gościć ojca Leona Knabita, benedyktyna, pana Roberta Tekiele, dziennikarza, profesora Jacka Kurzępę, który zajmuje się socjologią. Także będzie pan Adam Maniura, jeden z takich bardzo znanych katechetów na Śląsku. Będziemy gościć również Magdalenę Buczek, która założyła podwórkowe kółka różańcowe, które zrzeszają 140 tysięcy dzieci na całym świecie. Będą również siostry misjonarki miłości.
W trakcie spotkania młodych w Wołczynie, które potrwa do 16 lipca, odbywają się również koncerty muzyki chrześcijańskiej. Włoskie miasta i sanktuaria, szczególnie bliskie Janowi Pawłowi II, omawia przewodnik, który ukazał się nakładem diecezjalnego wydawnictwa i studia filmowego Anima Media w Bielsku Białej. Książka w kieszonkowym formacie gromadzi opisy zabytków i sanktuariów, ale też daje praktyczne wskazówki dla pielgrzymów. Ksiądz Paweł Danek, szef bielskiego wydawnictwa, podkreśla, że przewodnik Włochy śladami Jana Pawła II to kolejna pozycja propagująca ideę pielgrzymowania.
Pielgrzymowanie to nie jest tylko dla ludzi w podeszłym wieku, dla ludzi starszych. Warto skorzystać z tego sposobu właśnie spędzania także swojego czasu wolnego, bo wiemy, że wiele osób przestawia się jakby z wyjazdów na zwykłe w czasy, odkrywając wartość pielgrzymowania. Można naprawdę bardzo wiele skorzystać poprzez uczestnictwo w pielgrzymkach.
Publikacja jest kontynuacją serii specjalnych przewodników dla pielgrzymów, którą rozpoczęła pozycja Małopolska śladami Jana Pawła II.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.